Radio Paranormalium przedstawia.
Skarb historii.
Spotkanie z UFO w 1940 roku. Przypadek Udo Wardena. Niesamowite spotkania z obcymi na 7 lat przed Roswell czy obserwacją Kenneta Arnolda mogą przynieść nam najlepszą do tej pory szansę na zrozumienie tego, skąd przybywają niektóre nole oraz dlaczego odwiedzają one naszą planetę. Przez ponad 2 dekady Udo Wardena, holenderski imigrant mieszkający na zachodzie USA, utrzymywał w tajemnicy to, co przytrafiło mu się pewnego wiosennego poranka 1940 roku. Nie mówił o tym nawet swojej żonie. Nim zmarł w 1989 roku, zwierzył się wreszcie dwóm przyjaciołom, a następnie spisał szczegóły swojego doświadczenia, dzięki czemu dziś możemy się z nimi zapoznać. Niewiarygodne szczegóły historii Warteny pozostawały jednak w kręgach ufologicznych kompletnie nieznane, dopóki nie opublikował ich australijski badacz Warren Aston. Nim zapoznamy się z przebiegiem zdarzenia w tym zwodniczo prostym raporcie, musimy pamiętać, że jest to niezwykle wczesny przypadek z okresu przed rokiem 1947, kiedy to na całym świecie notowano zaledwie niewielką ilość obserwacji UFO i prawie w ogóle nie zgłaszano przypadków obserwacji pasażerów noli. Pamiętajmy też, iż w 1940 roku w Europie wciąż trwała wojna, a pierwszy satelita zostanie wystrzelony dopiero za 17 lat, zaś bariera prędkości dźwięku nie została jeszcze przełamana. Doświadczenie Udo Warteny nie tylko miało miejsce w ciągu dnia, jednak zawierało również osobisty i otwarty kontakt obcych istot z niechętnym temu świadkiem. Podane informacje zebrane zostały z dwóch spisanych ręcznie i jednego spisanego na maszynie wspomnień Udo oraz z przekazanych ustnie wspomnień, uzyskanych w trakcie wywiadów z wieloma jego bliskimi przyjaciółmi oraz członkami rodziny, przed którymi się otworzył. Bliskie spotkanie Udo miało miejsce rankiem pewnego dnia w maju 1940 roku na jego działce górniczej w lesie niedaleko podnóża góry Boulder Mountain, w niewielkiej odległości od jeziora Canyon Fairy Lake w pobliżu małego miasta Townsend na południowy wschód od miasta Helena w amerykańskim stanie Montana. Udo, 37-letni górnik pochodzenia holenderskiego, pracował w tym miejscu na pół etatu dla północno-wschodniej kompanii węglowej. W poprzednim miesiącu znalazł u podnóża góry osad glacjalny, który wykazywał oznaki posiadania kruszcu zawierającego złoto. Zaczął pracować w tym miejscu w wolnych chwilach i najpierw oczyścił stary i zapomniany rów biegnący po zboczu góry, chcąc za jego pomocą nakierować wodę z pobliskiego strumienia, której potrzebował podczas kopania. Przesuwając kilka dużych brył, usłyszał dudnienie, które w pierwszej chwili uznał za pochodzące od samolotu, który sporadycznie przelatywał nad tą okolicą z położonej na północ bazy Great Falls. Początkowo Udo nie zwracał na dźwięk większej uwagi, gdy jednak dudnienie trwało dłuższy czas, pomyślał, że to nadjeżdża jakiś pojazd i wspiął się na wyższy punkt. W niedużej odległości, tuż nad łąką, na której zbudował swoją tamę, wisiał w powietrzu duży obiekt w kształcie dysku. Udo opisał go jako przypominający z wyglądu dwa talerze do zupy. Jeden nałożony do góry nogami na drugi, koloru nierdzewnej stali, choć nie tak jasny i lśniący. Gdy tak stał i mu się przeglądał, myśląc w pierwszej chwili, że to statek powietrzny, z dołu obiektu spuszczone zostały okrągłe schody z częścią stanowiącą fragment kadłuba obiektu, po których zszedł idący w jego kierunku mężczyzna. Jak napisał później Udo, gdy byłem nieco bardziej niż zainteresowany, podszedłem przywitać się z nim. On zatrzymał się, gdy byliśmy oddaleni od siebie jakieś 10 do 20 stóp. Był to ładnie wyglądający mężczyzna, przypuszczalnie w okolicach mojego wieku. Miał na sobie jasno-szary kombinezon, okrągłe nakrycie głowy typu cap z tego samego materiału, a na nogach posiadał pantofle lub mokasyny. Koniec cytatu. Mężczyzna podszedł, uścisnął jego dłoń i przeprosił, mówiąc, że nie wiedzieli, że ktoś jest w okolicy oraz wyjaśniając, że nie mają zwyczaju komukolwiek przeszkadzać, ani też pozwalać, by ktoś ich zobaczył. Udo wspominał. Zapytał, czy nie mam nic przeciwko, aby wzięli sobie trochę wody, na co odpowiedziałem, pewnie. Następnie dał sygnał, na który z obiektu spuszczony został wąż lub pompa. Jego angielski był taki sam jak mój, mówił jednak wolniej, tak jakbym to ja był lingwistą i miał uchwycić jego sposób mówienia. Mężczyzna zapytał Udo, co robił, na co uzyskał odpowiedź. Zapytany, czy chciałby wejść na pokład statku, Udo odpowiedział twierdząco, po czym chętnie wszedł i nie czuł żadnego strachu. Jak wspominał, gdy znalazł się pod pojazdem, dudnienie nie było zbyt głośne, choć wydawało się, jakby przez ciebie przenikało. Jednak w środku było ono ledwie zauważalne, poza tym, co dochodziło od schodów. Udo wspominał. Weszliśmy do pomieszczenia o wymiarach około 12 na 6 stóp z przylegającymi przesuwanymi drzwiami na drugim końcu i ładnie obitymi tapicerką ławkami ze wszystkich stron. W pomieszczeniu był już jeden starszy mężczyzna, ubrany w sposób prosty, ale jego włosy były śnieżno-białe. Wtedy zauważyłem, że włosy młodszego mężczyzny również były białe. Z opisu sporządzonego przez Udo wynikało, że mężczyzna wyglądał na młodego i silnego i posiadał czystą, nieomal prześwitującą skórę. Być może to wyjaśnia dziwny fakt, że Udo przypuszczalnie zapytał ich o wiek, nawet przed zapytaniem, skąd pochodzą. Z całą pewnością w ich wyglądzie było coś, co sprowokowało takie pytanie. Mężczyźni odpowiedzieli, że jeden, zgodnie z naszą rachubą czasu, miał około 600 lat, drugi zaś ponad 900. Poinformowali go, że znali ponad 500 języków, jak również uczyli się naszego, oraz że cały czas polepszali jego znajomość. Gdy Udo zapytał, dlaczego chcieli pobrać wodę ze strumienia, a nie z rzeki, młodszy z mężczyzn stwierdził, że ta woda była dobra i nie było w niej glonów, tak jakby pobierali ją już sobie wcześniej, a jej zdobycie było wygodne. Wiele lat później Udo powiedział jednemu z członków swojej rodziny, że wodór wyekstrahowany z wody stanowił tak naprawdę źródło paliwa dla ich statku. Udo zapytał następnie, co powodowało odgłosy dochodzące z pojazdu. Wówczas pokazano mu nie tylko mechanizm napędzający dysk, ale również przekazano coś, co wydaje się być pełnym i otwartym opisem zastosowanej kluczowej zasady. Cytat. Jak zauważyłeś, przelatujemy nad powierzchnią Ziemi i choć kształt gruntu się zmienia, statek pozostaje na takiej samej wysokości. W zewnętrznym pierścieniu znajdują się dwa koła zamachowe. Jedno obraca się w jedną stronę, drugie zaś w przeciwną. Udo wspominał dalej. On wyjaśnił, że to nadaje statkowi własną grawitację, czy raczej omija grawitacyjne ciążenie Ziemi i innych planet, Słońca i gwiazd. A to pozwala przemieszczać się po tych grawitacjach w sposób podobny do pływania po lodzie. Interesująca analogia. W innym miejscu Udo opisał koła zamachowe lub pierścienie jako szerokie na około 3 stopy i grube na kilka cali, oddzielone prętami obracanymi przez silniki i znajdujące się naprzeciw baterii jednostek podobnych do transformatorów wokół wewnętrznej strony obwodu okrągłego statku. Udo dowiedział się, że dwa obracające się pierścienie lub koła wytwarzały moc elektromagnetyczną. Wówczas tego określenia nie rozumiał i z tego, co się dowiedział, wywnioskował, że zdolność do wytworzenia tańszego i bardziej praktycznego źródła energii miała największe znaczenie dla ludzkości. Powiedziano mu również, że pojazd potrafił skupić się na dalekiej gwieździe i wykorzystywać jej energię, aby przemieszczać się po kosmosie z prędkością przekraczającą prędkość światła. Cytując, przeskakiwać fale świetlne. Te wyjaśnienia z 1940 roku wydają się szczególnie podobne do metody napędzania, jakiej miał się uczyć Robert Lazar podczas prac nad będącym w posiadaniu rządu USA obcym pojazdem, przechowywanym w strefie 51. Brzmi to również bardzo podobnie do niektórych teorii rozwijanych obecnie przez fizyków. Za statkiem kosmicznym występuje miejscowe zaburzenie czasoprzestrzeni, które rozpoczynane jest przed nim, w efekcie czego ruch falisty jest szybszy od obserwowanej prędkości światła. W skrócie, na początku swojej podróży statek kosmiczny jest wypychany z Ziemi i pchany w kierunku miejsca docelowego dzięki sterowanemu miejscowemu rozszerzaniu samej czasoprzestrzeni. Komentarz autorstwa Miguela Alcabire dotyczący praktycznego przemieszczania się z prędkością większą niż prędkość światła, opublikowany w czasopiśmie Classical and Quantum Gravity z 1994 roku. Udo pisze dalej. Zapytałem następnie, skąd oni wzięli energię do napędzania tak dużego statku. Odpowiedzieli, że pobrali ją ze Słońca i innych gwiazd i zmagazynowali w bateriach, aczkolwiek tylko dla celów użycia w sytuacji awaryjnej. Posiadali inne źródło energii, tego jednak mi nie wytłumaczyli. Gdy zapytał, skąd pochodzą, powiedzieli, że mieszkali na odległej planecie i nawet podali jej nazwę, której niestety Udo nie zapisał, i pokazali, w którym kierunku się ona znajduje. Udo zapytał, po co ich statek przybył na Ziemię. Jeden z mężczyzn odpowiedział: jak zauważyłeś, wyglądamy bardzo podobnie do was, więc mieszamy się z waszymi ludźmi, zbieramy informacje, przekazujemy instrukcje lub udzielamy pomocy, gdy zajdzie taka potrzeba. Wyjaśniając, że monitorowali wzrosty i upadki naszych społeczności, mężczyzna stwierdził, że sporadycznie mieszkali pośród nas, co w jasny sposób wskazuje na długotrwałą potajemną obserwację gatunku ludzkiego przez obce istoty przed rokiem 1940. Udo napisał, że nie rozumiał, co mieli na myśli, mówiąc o udzielaniu pomocy, gdy zajdzie taka potrzeba, nie uważał jednak za stosowne wypytywać ich o to dalej. Gdy Udo zapytał, czy wiedzieli o istnieniu Jezusa Chrystusa i religii, odpowiedziano mu, że chcieliby mówić o tych sprawach, jednak nie mogą. Cytat: nie możemy ingerować w żaden sposób. Pytanie o obszar religii i systemów wiary było jedynym, na które obcy nie chcieli udzielić odpowiedzi. Podczas pobytu na pokładzie statku kosmicznego, Udo został zaproszony do zbadania pod kątem nieczystości w jego organizmie przez podobne do rentgena urządzenie, które przemieściło się ponad nim. Niewiele jednak utrwalono informacji o tym badaniu, zaś sam Udo przypuszczalnie nie przywiązywał do tego większej wagi. Podczas rozmowy z dwoma mężczyznami pojawiło się światło, które zdaniem Udo wskazywało, że woda została już pobrana. Wspominał, że czuł, iż czas najwyższy opuścić pokład. W odpowiedzi na to obcy zapytali, czy Udo chciałby polecieć z nimi, na co ten odpowiedział: stwierdziłem, że może to być ciekawe, jednakże przyprawiłoby o kłopoty zbyt wielu ludzi. Później zastanawiałem się, dlaczego właśnie tak powiedziałem. Jakiś czas później Udo przypomniał sobie o incydencie, który wydarzył się 2 lata wcześniej, gdy młody mężczyzna zniknął niemal bez śladu i nie udało się go znaleźć, mimo trwającego wiele dni poszukiwania przez zespół powołany przez szeryfa. Zastanawiał się, czy ten młody człowiek napotkał ten sam pojazd i zniknął razem z nim. Gdy Udo zaczynał opuszczać statek, zasugerowano mu, aby, cytując: teraz nikomu o tym nie mówił, bo w tym czasie nikt mi nie uwierzy, ale w następnych latach mogłem opowiedzieć o tym doświadczeniu. Gdy oddaliłem się od statku, oni podnieśli schody, a gdy byłem już kilkaset stóp dalej, odwróciłem się. Włączono dużo więcej iluminatorów i nie byłem w stanie nikogo dostrzec. Byłem pewny, że oni widzieli mnie, więc pomachałem im. Statek uniósł się prosto w górę, aż zahaczył o drzewa, następnie, lekko się obracając, właściwie uniósł się prosto w górę i w bardzo krótkim czasie zniknął z pola widzenia. Ponieważ nie posiadałem przy sobie zegarka, nie wiedziałem tak naprawdę, ile czasu z nimi spędziłem, jednak sądząc po wysokości słońca, było około południa lub jakieś 2 godziny. Udo zrelacjonował później, że okolice przepełniła jakiegoś rodzaju energia, a on na kilka godzin stracił siły i nie był w stanie iść. Gdy w końcu wróciły mu siły, udał się w miejsce, nad którym wisiał ogromny pojazd i znalazł jedynie wygniecioną trawę, w miejscu, w którym znajdowały się schody. Później, wciąż oszołomiony swoim nieoczekiwanym doświadczeniem, wrócił do swojego obozu. Warren Aston, UFO Magazine, numer z marca i kwietnia 1998 roku. Tłumaczył i czytał Ivelios. Nota od autora Warrena Astona. Po raz pierwszy zwróciłem uwagę na przypadek Udo Warteny po publikacji krótkiego streszczenia w książce Jamesa L. Thompsona Aliens and UFOs, wydanej w 1993 roku. W tej cokolwiek unikatowej i odkrywczej książce Thompson nie przeprowadził jednak dochodzenia w tej sprawie, a sporządzony przez niego opis zawierał wiele błędów faktograficznych. I kilka słów ode mnie. Oryginał artykułu w języku angielskim został przedrukowany przez wiele serwisów o tematyce ufologicznej, w tym ufocasebook.com oraz ufoevidence.org. Serwis Phantoms and Monsters przedrukował ponadto list, jaki Udo Wartana napisał do byłego astronauty Johna Glenna. Link do tego listu umieszczony będzie w archiwum Radia Paranormalium w opisie tej audycji.